A moim gościem jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, który uciekł przede mną do Szczecina, ale i tam go znaleźliśmy.
A ja przed chwilą napisałem, panie redaktorze, że pan w Warszawie, stacja w Krakowie, ja w Szczecinie, łączy nas Polska. Pan tutaj jakąś ucieczkę moją wygłasza. W Szczecinie Polska się zaczyna, panie redaktorze.
To zależy, z której strony patrzeć. Panie pośle, dobrze, no to już skoro najważniejsze rzeczy, no to najważniejsze. Oglądał pan mecze Polaków?
Tak, a ten ostatni zwycięski, w którym Szczęsny obronił karnego, Lewandowski szczelił gola, oglądałem w towarzystwie ponad 300 moich koleżanek i kolegów, którzy zaszczycili mnie swoją obecnością na konferencji organizowanej przez EKR w pięknej nadmorskiej Pogorzelicy. Mówiliśmy o przyszłości Europy.
No dobrze, przyszłość Europy i przyszłość Polski, rozumiem. Ja jawi się panu w jak najjaśniejszych barwach. O tym jeszcze porozmawiamy, ale to porozmawiamy o patriotach przez sekundę, bo to jest temat, który w tej chwili rozgrzewa media. Jak wiadomo, Niemcy złożyli propozycję, by przekazać Polsce baterię patriotów. Myśmy najpierw ustami ministra Błaszczaka powiedzieli, to fantastyczny pomysł, chętnie je przyjmiemy, a później zmieniliśmy zdanie i mówimy, ale wyślij na Ukrainę. Co jeśli Niemcy się nie zgodzą i powiedzą, że nie chcemy albo nie możemy, tak przynajmniej będą mówić, wysłać patriotów na Ukrainę? Czy my wtedy je weźmiemy, czy nie?
Podwójnie z panem redaktorem się zgadzam. Po pierwsze, rzeczywiście temat ten rozgrzewa głównie media, ale w tym również media niemieckie, o czym tutaj w Polsce nie zawsze chcemy pamiętać i nie zawsze to widzimy. Die Welt napisał expressis verbis, że jest to pomysł PR-owców pani minister obrony narodowej. Niemieckie media ten pomysł krytykują chociażby za to, pomysł przekazania patriotów w Polsce, że nie był konsultowany z wysokimi oficerami Bundeswehry. To jest ten obszar tej egzaltacji po stronie niemieckiej opinii publicznej. Natomiast ta druga zgoda z panem redaktorem, tak, to jest fantastyczny pomysł, żeby te patrioty trafiły, ale na Ukrainę. Bo rzeczywiście, jeżeli wsłuchać by się tutaj, na chwilę odstawić tę taką medialną sieczkę, która się wokół tego tematu toczy, czy ten taki plemienny, odwieczny spór między opozycją, która zachwytem pieje, że tak, należy natychmiast przyjąć, czy tymi głosami sceptycznymi wobec tego pomysłu, ale gdyby wsłuchać się w głosy ludzi, którzy się na tym naprawdę zdają, to znaczy oficerów Wojska Polskiego, również oficerów Armii Ukraińskiej, to skuteczność tych patriotów będzie dalece bardziej efektywniejsza, jeżeli będą umiejscowione na Ukrainie skuteczność,
tak, tylko,
również,
panie
jeżeli
pośle,
chodzi o bezpieczeństwo
pośle,
przestrzeni powietrznej nad Polską.
Panie pośle, ale pytanie jest, kto na Ukrainie miałby te patrioty obsługiwać? Szkolenie trwa kilka lat nawet.
Tak. Kolejna zupełnie oderwana od rzeczywistości, od tych realiów, które dzisiaj za naszą wschodnią granicą. A wie pan, że Ukraińcy obsługują znacznie bardziej skomplikowane niż te niemieckie patrioty z lat
80. Ale ja nie twierdzę, że Ukraińcy nie są zdolni do tego, by obsługiwać patrioty.
No właśnie, więc jeżeli są zdolni, to
ale sekundka, pan na przykład w tym, że jeszcze nigdy tego nie próbowali.
Wie pan, jeszcze raz, niemieckie patrioty, które...
No nie wiem, co pana tak jasna, bawi, no to jest poważna sprawa, panie
wie pan, bardzo poważna. Bawi mnie, panie redaktorze, to, że dzisiaj pod adresem tych, którzy wzięli na swoje ramiona, również, wie pan, w tym miał już nic absolutnie zabawnego, bo dzisiaj żołnierze ukraińscy chronią nie tylko swoje rodziny, nie tylko Ukrainę, ale chronią również Polskę i chronią również Niemcy. I mówienie o tym, że oni sobie nie poradzą ze sprzętem z lat 80., skoro świetnie sobie radzą z najnowocześniejszymi systemami rakietowymi. Wie pan, no przecież
dobra,
nie
panie
jest
pośle,
do opowiadania na antenie, ale przecież pan o tym wie, ja o tym
panie
wiem,
pośle,
ludzie o tym wiedzą, że Amerykanie szkolą armię ukraińską od 2014 roku i Bogu dzięki, bo dzięki temu ten siepacz z Kremla, Putin, ma dzisiaj jedyne...
Panie pośle, ale do puenty, bo pan nie odpowiedział na pytanie, czy pana zdaniem Polska powinna przyjąć te patrioty, jeśli Niemcy nie przekażą ich na Ukrainę?
Polska powinna przyjąć w ramach naszych sojuszy, naszej współpracy, a Niemcy, niezależnie od tego, jak duży jest tutaj poziom emocji wzajemnych pomiędzy Polską a Niemcami, jest naszym sojusznikiem, jest naszym partnerem, również w obszarze NATO, ale wie pan, powinniśmy być racjonalni i zdroworozsądkowi i mocno stać na ziemi. Pyta pan o patrioty, ja bym zapytał, gdzie są leopardy, ale Niemcy Polsce
obiecali. Ale pan robi wszystko, by nie odpowiedzieć na proste pytanie.
Ale odpowiadam cały czas. W ramach naszej współpracy sojuszniczej, w ramach NATO, każda pomoc natowska jest Polsce potrzebna, jest wskazana. I my postulujemy do strony niemieckiej od wielu miesięcy, żeby zamiast zdezelowanych hełmów Bundeswehry, zamiast symbolicznej pomocy dwóch karetek, rzeczywiście realnie wspierali Ukrainę, bo jest to w interesie całej wspólnoty europejskiej i całego Paktu Północnoatlantyckiego. Więc jeżeli zdecydują się przekazać te patrioty, na pewno będzie to z korzyścią również dla naszego bezpieczeństwa.
Joachim Brudziński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, jest w naszym studiu. Panie pośle, patrioty to jedno, jest inny temat, który Polaków bardzo interesuje i myślę, że tutaj naprawdę to nie chodzi tylko o media. To jest pytanie, czy od stycznia czeka nas fala drożyzny spowodowanej wzrostem cen paliwa. Kończy się bowiem tarcza antykryzysowa, którą wprowadziliśmy wiele miesięcy temu na początku tej wojny. Kończy się dlatego, że Unia Europejska nie zgadza się na dłuższe jej funkcjonowanie. Komisja Europejska się nie zgadza na dłuższe jej funkcjonowanie. Co możemy zrobić w tej sprawie? Co polski rząd może i co zrobi w tej sprawie, by nie dopadła nas fala drożyzny jeszcze większa niż ta, którą i tak mamy?
Bardzo panu redaktorowi dziękuję za to, że zauważył, bo nie zawsze miało to miejsce w różnego rodzaju mediach, że polski rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, od początku tej putinflacji i tego kryzysu rzeczywiście podjął realne działania, które, jak pan właśnie zauważył, przynosiły konkretne, dobre rozwiązania w kieszeniach i portfelach Polaków. Rzeczywiście obniżyliśmy stawki VAT-u, między innymi na nośniki energii, takich jak paliwa, gaz, do 0%. Unia, Komisja Europejska w tym wypadku, ta sama Komisja Europejska, która nie ma nic przeciwko olbrzymim transferom finansowym w gospodarkę niemiecką czy w gospodarkę francuską, nagle stwierdza, że jest to niekonkurencyjne i że Polska musi wycofać się z tego.
Unia Europejska,
panie redaktorze, tak jak daliśmy radę
pan nie odpowiada w ogóle na pytanie, ja rozumiem,
ale
że
odpowiadam. Będzie, panie redaktorze, będzie, już została właściwie podjęta przez rząd obiegowo decyzja o tym, aby zamrozić ceny energii od 1 stycznia 2020 roku na poziomie z roku 2022.
Dobrze, ale to jest cena energii. Co to oznacza? Chodzi nam o ceny paliw, ceny ropy, ceny benzyny.
No na szczęście te ceny się stabilizują. I też, jak mówi pan tutaj o decyzjach Komisji Europejskiej, no wie pan, uśmiecham się, bo to rzeczywiście jest zabawne, jak Komisja Europejska, na czele której stoi pani Ursula von der Leyen, polityk było, nie było niemiecki, zgadza się na to, czy proponuje cenę maksymalną za gaz na poziomie dwukrotnie większym niż dzisiejsza cena rynkowa. Dlaczego? Dlatego, że jest to w interesie niemieckim, bo Niemcy są w stanie kupić wskutek swojej błędnej polityki, tej polityki od Schrödera poczynając przez Merkel.
Nie błagam,
i
ale
na
naprawdę,
kończąc.
Jezu, ale wasze zainteresowanie Niemcami i ich losem i tym, jak oni są źli, jest naprawdę dojmujące. Porozmawiajmy może o tym, co Polacy będą robili od
stycznia. Ale kpi pan, panie redaktorze.
Nie, nie kpię.
Ale kpi pan,
panie redaktorze,
a wie pan bardzo dobrze,
Stepanie.
Ale bez przesady, no przecież jesteśmy realistami, tak? To ja odwrócę i zadam panu pytanie, czy prawdą jest, że Komisja Europejska przyjęła poziom minimalnej ceny za gaz na poziomie dwukrotnie większym niż cena rynkowa? Czy jest to prawda? No jest to prawda. Czy prawda jest, że Komisja Europejska...
RMF24.
Czy prawdą jest, że Komisja Europejska wymusza na Polsce odejście od zerowej stawki VAT?
Zaprośmy naszych słuchaczy do radia
internetowego. A jest to w interesie niemieckim?
Jest. A słuchacze RMF-u serdecznie pożegnajmy.
Pozdrawiamy ze Szczecina.
No dobrze, to jesteśmy cały czas w internecie i to się nie zmieniło. Jesteśmy w radiu internetowym RMF24, jesteśmy w interi.pl, na naszych mediach społecznościowych. Panie pośle, porozmawiamy o tym, co mnie tak naprawdę bardzo interesuje w tym, co wy chcecie zrobić. Jak patrzę na sondaże, ja wiem, że sondaże nie wygrywają wyborów, to w każdym z każdego z tych sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość dostanie w wyborach, gdyby się odbywały teraz, najwięcej głosów. Ale w każdym z tych sondaży widać, że utraci władzę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na osiągnięcie większości głosów w Sejmie. Co macie zamiar zrobić, by wygrać te wybory?
Wygrać je. Wie pan, co macie zamiar zrobić? To jest jakby sugerowanie, że coś tu będziemy robić niecnego, niedobrego.
A dlaczego niecnego? Dlaczego nie zrobić coś takiego jak strategia partyjna? No, jakaś partia ma jakieś pomysły.
To jednym z tych pomysłów jest właśnie to, o czym mówiliśmy, zanim przeszliśmy tylko i wyłącznie do internetu. To znaczy rzeczywiście dbać o portfele i gospodarstwa domowe Polaków. Bo wie pan, wybory wygrywa się na emocjach w dużej mierze, ale też wygrywa się w oparciu o program. Polacy to doceniają. Wie pan, mój serdeczny przyjaciel, znakomity europoseł i znakomity lekarz, pan dr Czesław Hoc, często mawia, że nawet pralka czy zmywarka ma program. program, a nasi oponenci takiego programu nie mają. Wie pan, jeżeli postawić tutaj na szali, pyta pan dlaczego, zresztą słusznie zauważa pan, za co dziękuję, że pomimo tego wszystkiego, co nas dotknęło, COVID-19, Putin inflacja, bardzo wysokie ceny nośników energii, paliwa, gazu, problemy z węglem, ale jednak cały czas utrzymujemy się jako liderzy w tych sondażach. Dlaczego? Bo jesteśmy wiarygodni dla Polaków. A dlaczego jesteśmy wiarygodni? Bo Brudziński jest u Mazurka? Nie, tylko dlatego, że panie redaktorze, rząd najpierw Beaty Szydło, później Mateusza Morawieckiego rzeczywiście słucha Polaków i rozwiązuje problemy Polaków. Tylko, że i to jest nasza strategia na wybory. Pytał pan o naszą strategię na wybory. Naszą strategią na wybory jest, panie redaktorze, słuchać Polaków i realizować interesy polskie, interesy gospodarki polskiej.
Wie pan, czy
wszystko. Otwieram się przed panem szeroko jak stodoła, no, a pan mówi, że nie chce nic powiedzieć.
Nie wiem, jakie macie stodoły w Szczecinie. Panie pośle,
czytam... Po niemieckie w dużej mierze.
Od 70 lat można było coś wybudować, ale dobrze. Panie pośle, młodzi nie popierają PiS, chociaż daliście im zerowy VAT. W związku z tym będziemy się zwracać w stronę emerytów. To usłyszałem od ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, który mówi właśnie to. Młodzi i tak na nas nie zagłosują. Możemy im dać wszystko, a i tak nie zdobędziemy ich głosów. Poza tym oni nie chodzą na wybory, a emeryci chodzą. To oni nam
nie
dadzą
zgadzam, nie zgadzam, nie, nie zgadzam się z tym tajemniczym, anonimowym pana rozmówcą.
Wie pan, ale takie głosy pojawiły się nawet są, w bardzo bliskich PiS-owi mediach.
Ale oczywiście, ale wie pan, taka taktyka i taka że tak powiem, polityka ma bardzo krótkie nogi. No wie pan, każdy głos jest na wagę złota. I wie pan, to jest nie tylko zerowy VAT dla młodych ludzi, ale to jest zniesienie podatku PIT do 26 roku życia, wie pan, to jest cały pakiet spraw, z którymi do młodych ludzi wyszliśmy, bo truizmem i taką, no, jak to mówi klasyk, oczywistą oczywistością jest stwierdzenie, że młodzież przyszłością
no, ale
narodu.
A propos klasyka, to klasyk ostatnio raczył był powiedzieć, że Platforma Obywatelska to partia niemiecka, ciągle to powtarzam. To właśnie klasyk, czyli Jarosław Kaczyński.
No, to miał być... o młodych ludziach. Mówił panu rzekomej mojej fobii antyniemieckiej, nie. A sam pan do tego tematu wraca, bo jak rozumiem, to żre pan... słupki słuchalności
nie wiem,
wzrastają.
Co panu żre, panie pośle. Niemniej jednak ja wracam do tego nie dlatego, że mnie to tak bardzo fascynuje, tylko próbuję się dowiedzieć, jaka będzie strategia PiS-u na wybory. Otóż jednym z tych elementów ma być zwracanie się ku starszym, a drugim no, podgrzewanie nastrojów antyniemieckich. Jeżeli Kaczyński sam mówi, że ciągle powtarza, że Platforma to partia niemiecka, to znaczy, że sam Jarosław Kaczyński, klasyk, przed którym pan powinien chylić czoła, przyznaje, że to jest właśnie element programowy PiS-u.
No to... Po co mnie pan zaprasza, jak pan sobie sam odpowiada na pytanie? No pan już całą strategię przedstawił. I jeszcze próbuje pan tutaj kpić, mówiąc, że powinienem wykazywać szacunek wobec swojego lidera. Oczywiście, że ten szacunek wykazuje. Oczywistym jest, że gdyby nie Jarosław Kaczyński, to Prawo i Sprawiedliwość podwójnych wyborów by nie wygrało. I to, że pan redaktor wpisuje się w to, co słyszymy od początku lat 90., że brzydki, zły Kaczyński i Kaczyński przyczyną całego zła, panie redaktorze...
A ja w ogóle o tym nie mówię. Pan ma jakieś obsesje, panie pośle. No, na
ale
litość
pan
boską...
cały czas mi w brzuch, skądinąd ostatnio troszeczkę za duży, wkłada jakieś obsesje, jakieś fobie antyniemieckie.
Jarosław Kaczyński mówi, że Platforma Obywatelska to partia niemiecka. Ciągle to powtarzam. Koniec cytatu z Jarosława Kaczyńskiego.
Jarosław Kaczyński jest liderem Prawa i Sprawiedliwości, który dwukrotnie poprowadził nas do wyborów.
Ale to wiem.
Zwycięski, który dwukrotnie poprowadził do zwycięskich wyborów naszego kandydata na prezydenta i to, że Jarosław Kaczyński ekscytuje nie tylko pana redaktora, ale całą opinię publiczną,
chyba
jest dla mnie,
pana, panie pośle.
Jest dla mnie największym, najlepszym dowodem na to, że poprowadzi nas do, daj Boże, kolejnego zwycięstwa.
Właśnie,
a wie pan, co mnie w tym utwierdza? W tym przekonaniu, że Jarosław Kaczyński po raz kolejny nas poprowadzi? Lider opozycji. Bo jak pan z uporem maniaka Jarosław Kaczyński, to ja po raz pierwszy w tej audycji dzisiaj powiem Donald Tusk. Pyta pan o strategię na wygrane wybory Prawa i Sprawiedliwości. W mojej opinii, moją największą nadzieją na wygraną Prawa i Sprawiedliwości jest opinia, jest osoba lidera, bo nikt tak Prawu i Sprawiedliwości nie pomaga jak zacietrzewiony z nienawiści, pełen złych emocji. Człowiek, który do tej polskiej polityki wprowadził tyle nienawiści, wykopał tak głębokie rowy, że pokolenia będą musiały te rowy nienawiści zasypywać, a tą osobą jest nie kto inny jak Donald Tusk, wybitny polityk obozu opozycyjnego, odznaczany w Berlinie medalami imienia wybitnych polakożerców, takich jak Rathenau, kurczowo trzymający się żakietu kanclerz Angeli Merkel i realizujący interesy polityki niemieckiej. To jest nasza strategia na wybory.
Janusz Kowalski by tego lepiej nie ujął, naprawdę.
Prawda?
Prawda. Będziecie się teraz ścigać na to, kto mocniej dosoli Donaldowi Tuskowi. Myśli pan, że to wystarczy?
Pan chciał sprowadzić tę naszą dzisiejszą rozmowę do takich rytualnych ataków na Jarosława Kaczyńskiego, więc odbyłem
pileczkę. Jakie rytualne ataki na Jarosława Kaczyńskiego? Mówię panu, nie wiem, albo pan mnie rzeczywiście nie rozumie, albo pan udaje. Niemniej jednak ja pytam zupełnie serio. Jaki jest pomysł PiSu na odzyskanie zaufania wyborców, tych, którzy od PiSu odeszli przynajmniej na tyle, by wygrywając wybory, na razie wygląda na to, że gdyby dzisiaj te wybory były, możecie je wygrać, ale stracicie władzę. Rozumiem, że władzy stracić nie chcecie.
Oczywiście,
Jarosław Kaczyński, wasz lider, ciągle mówi, zresztą sam przyznaję, że mówi o Niemcach, o Platformie, że to partia niemiecka, to ja pytam zupełnie poważnie i bez złych intencji, czy to jest jeden z elementów PiSu, strategii PiSu na wybory? Pokazać, że Platforma to partia niemiecka, a my, PiS, jesteśmy partią polską.
Wie pan, wygrać można tylko w prawdzie, więc prawdy należy pokazywać, prawdy należy, jak powiem, odsłaniać tę kurtynę. I przecież co jest nieprawdziwego w tym, co powiedział Jarosław Kaczyński? Przecież to jest sama prawda. Od początku swojego powstania, od czasu, o którym kiedyś wspominał jeszcze pan Piskorski, były prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, kiedyś Kongresu Liberalno-Demokratycznego, to z Niemiec w reklamówkach rzekomo miały być przywożone pieniądze dla nowo powstałego wtedy Kongresu Liberalno-Demokratycznego. I nie jest to opowieść o szalego z nienawiści PiSowca, tylko są to słowa wypowiedziane przez byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, byłego prezydenta Warszawy, Pawła Piskorskiego. Więc jeżeli przeanalizujemy to wszystko, co zarówno w polskiej polityce, jak i w polityce europejskiej robił Donald Tusk, to były to działania wspierające interesy polityczne, gospodarcze Niemiec. Jeżeli Donald Tusk odpowie na pytania,
które... Czy to oznacza, że Tusk nie wspierał, nie dbał o interes Polski, bo cały czas dbał o interes Niemiec?
Jesteśmy w Szczecinie, więc niech pan zapyta stoczniowców szczecińskich, jak o interesy Stoczni Szczecińskiej dbał Tusk. Na pytanie mojego kolegi, dzisiaj z Prawa i Sprawiedliwości, kiedyś założyciela Platformy Obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, byłego posła Platformy Obywatelskiej, kiedy pojechał do Nowaka awanturować się do Gdańska właśnie w interesie Stoczni Szczecińskiej, mówię tutaj o Krzysztofie Zarębie, wnuku polskiego pierwszego prezydenta Szczecina, to usłyszał od Nowaka, rzekomo miał usłyszeć, to Krzysztof Zaręba mi to odpowiadał, a w dół mam stocznie i stoczniowców. Rynek, wchłonie ich rynek norweski czy niemiecki, a my pozbędziemy się wrzodu na D. I to są słowa bliskiego współpracownika Donalda Tuska. Więc jak pan pyta, jak dbali o interesy tutaj polskiego Szczecina, to panu odpowiadam. Tak dbali. Czy Tusk jako premier złożył protest do decyzji wtedy pani komisarz z Holandii, która nałożyła kary za rzekomą pomoc publiczną dla Stoczni Szczecińskiej w tym samym czasie, kiedy szerokim strumieniem płynęły pieniądze publiczne dla stoczni niemieckich w Wismarze, w Rostocku czy w Holandii. Wie pan co? Ta stocznia holenderska, której dyrektorem przez wiele lat była późniejsza komisarz europejska, weszła w ten rynek, który powstał po zlikwidowaniu Stoczni Szczecińskiej. A pyta pan o... Bo chcę odpowiedzieć na pana pytanie zupełnie poważnie. Jaka jest nasza strategia? Jak odzyskać głosy tych, których na pewno w jakiejś mierze utraciliśmy po ostatnich wyborach? I panie redaktorze, tu po raz kolejny powtórzę. My się Tuska, wie pan, i opozycji boimy tak, jak nie wiem, Lucyfer boi się Belzebuba. Nie boimy się nich. Boimy się jedynie Polaków. I wie pan, my te wybory możemy wygrać i powtarzam to zawsze i również te słowa kieruję do siebie, nigdy dosyć, że tak powiem, pokory. Wygramy, jeżeli wrócimy do naszej postawy z 2015 roku. Ja często powtarzam swoim koleżankom i kolegom, obserwowałem upadek AWS-u, obserwowałem upadek potężnego SLD, tego SLD, o którym Miller mówił, że jak zechcemy, to gruszki na wierzbie będą rosły. Obserwowałem upadek Platformy Obywatelskiej i powtarzam to zawsze moim koleżankom i kolegom tu w Szczecinie. Tak samo możemy my się przejechać na Polakach. Tak samo Polacy mogą nas kijem po grzbiecie poczęstować, jak poczęstowali później AWS. Jeżeli zabraknie pokory, jeżeli zabraknie wsłuchiwania się w głosy Polaków...
A brakuje wam pokory teraz?
Tak. Tak, tak, tak. I to, panie redaktorze, trzeba to powiedzieć uczciwie, że to, co robi Jarosław Kaczyński, to, co tak celnie kiedyś określił poetycko Marek Rymkiewicz, czyli to ugryzienie żubra w zad, polega na tym, że jeżeli nasza partia się nie otrząśnie, jeżeli nasze tłuste koty, jeżeli nasi ludzie, którzy uznali, że już władza jest im dana raz i na zawsze, nie uświadomią sobie, że przy okazji najbliższych wyborów mogą tak dostać kije między oczy od wyborcy przy urnie wyborczej, że będą długo do siebie dochodzić, to te wybory możemy przegrać. Dlatego do roboty, pokora i słuchanie Polaków, a nie oglądanie się na Tuska, nie na oglądanie się na oszalałych z nienawiści polityków opozycji, którzy zrobią wszystko, żeby obrzydzić to, co rząd robi. Nawet jeżeli są to działania trafne, czy zdarzyło się kiedykolwiek, żebyśmy z ust, nie wiem, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej usłyszeli czy słowa wsparcia? Jestem europosłem od 2019 roku. To, co wysłuchuję z ust polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim...
Zadać. Ostatnie bardzo pytanie, proszę, które zdążę zadać. Znaczy ostatnie to będzie pytanie o książki, ale to jeszcze sekundę, bo przedostatnie to będzie pytanie takie, czy w tym zwycięstwie, o którym marzycie, zwycięstwie wyborczym, nie pomogłyby pieniądze z KPO? I na jakie ustępstwa w związku z tym możemy pójść?
Panie redaktorze, nie tylko by pomogły, ale by na pewno ustabilizowały i przyspieszyły, czy oddaliły widmo recesji gospodarczej, bo te ponad 30 miliardów euro to jest zaszczyk finansowy, który...
No to co możemy zrobić? Co chcecie zrobić, żeby te pieniądze pozyskać? Już...
Wszystko, panie redaktorze, wszystko w ramach i obrębie obowiązującej w Polsce konstytucji, bo tyle dobrej woli i tyle, że tak powiem, serca na ręku, które my pod adresem Komisji Europejskiej wykazujemy, które dzisiaj ta tytaniczna praca ministra Szynkowskiego-Welsenka, który spotyka się z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Wie pan, wypełniliśmy wszystkie zobowiązania, które zawarliśmy, to porozumienie między Komisją Europejską a rządem.
No właśnie, czy pan się czuje oszukany przez Ursulę von der Leyen?
Wie pan co, ja się nie tyle czuję oszukany, bo jestem racjonalnie mocno stojącym politykiem na ziemi i od kiedy usłyszałem Ursulę von der Leyen, która w tej swojej takiej sztucznej, nienaturalnej emfazie zwróciła się, no uwaga, nomen omen, znowu do Donalda Tuska. Pamiętaj, Donald, kiedy przyjedziesz tu do nas następnym razem, chcemy cię widzieć w roli premiera. To wie pan, jestem na tyle zdroworozsądkowo stojącym na ziemi politykiem, żeby wiedzieć, że Ursula von der Leyen jest koleżanką partyjną w ramach EPP Donalda Tuska i dzisiaj to, co robi Komisja Europejska, nie ma nic wspólnego z praworządnością, z żadnymi kamieniami milowymi, tylko jest
powiedzieć.
Tylko i wyłącznie działaniem zmierzającym do tego, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy.
I to będzie ostatnie pół minuty, by powiedzieć, co czyta teraz Joachim Brudziński.
Znakomity reportaż o życiu współczesnych Inuitów. Ponoć słowo Eskimosi jest słowem zakazanym. Tak mnie ta książka zaintrygowała, że nawet na YouTubie znalazłem film opisujący życie jednego z naszych rodaków na Grenlandii. Troszeczkę się ten obraz zawarty...
Pamięta pan tytuł, bo ten reportaż to...
Tak. Imgot to jest jakieś słowo, panie redaktorze, chyba w języku właśnie inuickim, tak, zaraz.
Dobra, panu...
Mhm. Nie, mam gdzieś to, ma bo nawet gdzieś. Wysyłałem. Tak, wysyłałem koledze. A to właśnie w Strasburgu, przedwczoraj wieczorem.
No dobra.
Reportażystka mieszkająca na północy Norwegii, wiele lat, wie pan co, na Spitsbergenie.
No i dobra, i znajdziemy sobie to później w takim razie. Już. Reportaż o życiu
Inuitów. Ilona Wiśniewska, Migot. Z krańca Grenlandii. Migot, Ilona Wiśniewska. I wie pan co? Dostałem tę książkę od mojej Jagienki, córeczki. Nie wiem, dlaczego ona akurat się Inuitami zaintrygowała, ale ten Odarpi, syn Egigwy Cęckiewicza, to zupełnie inny świat od tego współczesnego życia.
Joachim Brudziński przenosi się w świat Inuitów. Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję.
Kiedyś nazywanych Eskimosami. Pozdrawiam serdecznie.
Kłaniam się, do widzenia.
Do widzenia.